Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, musisz mi coś obiecać.
Spróbujmy.
Obiecaj mi, że przez cały odcinek nie będziesz opowiadała, jak to ja strasznie nie lubię superbohaterskich seriali i że tak strasznie się cieszę, że namówiłaś mnie na ten odcinek, bo było to bardzo trudne.
Dobrze, już to powiedziałaś, więc możemy uznać za odhaczone.
Tak, to jest opowieść o tym, że jedna z nas lubi seriale o superbohaterach, a druga z nas za nimi nie przepada, ja jestem tą drugą. I chyba już po tylu latach prowadzenia podcastu trochę te role się bardziej skomplikowały niż tylko bycie za i przeciw, tak samo jak superbohaterowie są skomplikowani.
Myślę, że tak, bo to przede wszystkim jest opowieść o tym, że o czym myślimy, kiedy mówimy o serialu superbohaterskim, to już nie jest opowieść o Lois Lane i Supermanie i proste historie. One są jednak dużo bardziej zniuansowane i właściwie często ta superbohaterskość jest jednym z wątków, a nie kluczem do całej historii.
I właśnie o takich dwóch serialach reprezentujących ten nurt pogadamy za chwilę.
Szkoda czasu na złe seriale.
Temat superbohaterów i grup superbohaterów i superbohaterek jako rodziny pojawia się w wielu produkcjach, w wielu komiksach, w wielu serialach, filmach, serialach animowanych, ale The Umbrella Academy, serial, którego trzy sezony już można obejrzeć na Netflixie, bierze tę ideę i tworzy zupełnie na nowo, to znaczy mamy tutaj prawdziwie dysfunkcyjną rodzinę superbohaterów i superbohaterek.
Jest to rodzina patchworkowa, złożona z siedmiorga dzieci. To jest Luther, Vania, Allison, Diego, Klaus, Ben i numer 5. To są osoby, które przyszły na świat tego samego dnia w bardzo tajemniczych okolicznościach. To często przywoływany jest ten moment, w którym oni się narodzili w kolejnych sezonach i kolejnych odcinkach, dlatego że kobiety na całym świecie, które nie były wcześniej w ciąży, nagle rodziły dzieci. Urodziły dzieci tego samego dnia. Nie pamiętam do końca i nie wiem, czy dobrze powiem, ale wydaje mi się, że to był 1 października 1989 roku. I naukowiec, ten taki stereotypowy z wszystkich książek popkultury, seriali, stereotypowy, szalony, ekscentryczny naukowiec, w tym przypadku Lord Reginald Hargreaves, postanowił jak najwięcej z tego typu wyjątkowych dzieci zaadoptować, gdyż te dzieciaki zaczęły przejawiać jakieś niesamowite zdolności. I tak właśnie powstała Umbrella Academy.
I tytułowa Umbrella Academy to jest też zbiór osób, które każda z nich mierzy się z różnymi trudnościami, albo życiowymi, albo w relacjach, albo w kontekście tożsamości. To znaczy właściwie ta supermoc to jest jakieś brzemię i każdy i każda z nich na jakimś etapie właściwie tęskni za takim życiem i za tą historią swoją bez tej supermocy, kiedy zostają z tymi biologicznymi matkami, kiedy żyją tak jak reszta śmiertelników. No i tutaj mamy też serial, który kręci się wokół podróży w czasie, to znaczy bohaterowie, bohaterki cofają się w czasie, zmieniają przyszłość, później znowu się cofają, później próbują jakoś tak zmienić rzeczywistość, żeby nie doszło do apokalipsy, no wychodzi im to różnie.
Z tonu, którym to mówisz, wynikam, że jesteś trochę znudzona tą fabułą, która bazuje na przeskakiwaniu w czasie, co jest również moim doświadczeniem. To znaczy w tym trzecim sezonie już rzeczywiście trochę mi się znudził ten pomysł błądzenia w kontinuum czasowym. No i oczywiście też nie dodałaś bardzo ważnej rzeczy. Oni cały czas jednak są superbohaterami, dlatego że próbują uratować świat. Ta apokalipsa, która nadchodzi im zagraża. Niekoniecznie z takich bardzo jakichś pobudek empatycznych i miłości dla świata postanawiają go uratować, postanawiają się mniej lub bardziej zjednoczyć, bo też ważną sprawą jest to, że ta ten zespół superbohaterski, ta akademia wcale nie jest jakoś zżyta. Oni raczej mają uwiąz swoich więzi, są ze sobą skłóceni, właściwie nie kontaktują się, tak pierwszy sezon się zaczyna, że nie kontaktują się ze sobą, albo jeśli się kontaktują, to na przykład dwie osoby pomiędzy sobą, ale jednoczy ich pogrzeb ich ojca i wtedy dopiero się spotykają. Wynika z tego reszta fabuły i w czasie serialu tak samo bardzo często dzielą się na podgrupy i na pewno nie można ich uznać za zgodną i sympatyczną ekipę.
Ale też są w tym autentyczni, to znaczy tu też jest taki bardzo jasny przekaz w tym sezonie trzecim, że no tak wyglądają prawdziwe relacje, one nie są cukierkowe, one nie są idealne, one nie są wygładzone. Często te, które są właśnie takie cukierkowe, idealne i wygładzone, to są relacje, które nie istnieją, bo w wyniku tych różnych okoliczności poznają właściwie takie alternatywne wersje siebie, alternatywną wersję historii, kiedy Hargreaves tworzy The Sparrow Academy, decyduje się adoptować inne dzieci, a właściwie kupić inne dzieci i te relacje w tej drużynie Sparrow Academy wyglądają inaczej niż w The Umbrella Academy. Ja też jestem zmęczona, dobrze to wyczułaś, tymi podróżami w czasie, tym mierzeniem się z różnego rodzaju skutkami zmiany historii, tymi zabiegami i tym rozwinięciem i rozwiązaniem tych historii. One już tak jakoś, mam wrażenie, właśnie rzeczywiście bardziej się męczy i to tak ciągnę, żeby obejrzeć dalej, niż rzeczywiście się fascynuje. Jestem ciekawa, co się dalej wydarzy.
Ja byłam dość entuzjastycznie nastawiona do drugiego sezonu. To w ogóle nie jest jakiś mój bardzo ulubiony serial, The Umbrella Academy, ale jakoś dalej go oglądam i robię to bez jakiegoś szczególnego zmuszania się do właśnie tej czynności. Jestem fanką drugiego sezonu, dlatego że tam był dobry wątek historyczny. My tutaj bardzo lubimy różne konteksty, kiedy seriale są zadzierzgnięte w jakimś wątku społecznym czy wątku historycznym, coś tam o świecie mówią. I akurat ten drugi sezon, kiedy oni przenieśli się do 63 roku, do Dallas i cała opowieść oscyluje gdzieś wokół mniej lub bardziej zamachu na życie prezydenta Kennedy'ego, to faktycznie miało swój sens, miało też swój smak, miało jakiś swój kontekst, który osadzał ten serial nie tylko w jakiejś dobrej rozrywce. Za to bardzo ten serial ceniłam. Ten nowy sezon jest, wydaje mi się, jednak tego pozbawiony, że on jest bardziej wsobny, nic nie komentuje, nic nie puentuje, co się na świecie dzieje albo kiedykolwiek wydarzyło, tylko skupia się na tej relacji pomiędzy bohaterami. I wydaje mi się, że właśnie ten trzeci sezon to jest taka terapia trochę dla naszych bohaterów. Trochę ta ekipa musi na nowo w siebie uwierzyć, na nowo się zjednoczyć i trochę się przejrzeć w tym lustrze, którą stanowi Sparrow Academy, czyli ta grupa superbohaterów, która w przeciwieństwie do nich dobrze się dogaduje, jest silniejsza, ma lepsze moce i też ma swoją podmiotowość wobec ich twórcy, czyli Hargreeva.
Jeden z ulubionych wątków dla mnie tego serialu i w ogóle bohaterów jest numer 5, Aidan Gallagher. I lubię o nim wspominać, bo to jest 15-17-latek, w zależności od tego, w którym momencie serialu jesteśmy. Nastolatek, który gra dużo, dużo starszego od siebie mężczyznę, 60-kilkuletniego. To znaczy ta narracja jest taka, że on jest częścią tej rodziny, jednym z tych dzieci superbohaterskich i w wyniku podróży w czasie po prostu czas minął, a jego fizyczność pozostała ta sama. I to jest coś, co też podziwiałam w tym sezonie, wiesz, bo on tak te ruchy, które ma, to w jaki sposób się ubiera, rozbiera, siada, są ruchami bardzo dojrzałego mężczyzny, czy mimika bardzo dojrzałego mężczyzny, a cały czas jest to nastolatek. I wiesz, jestem bardzo ciekawa tego, jak dalej potoczy się jego kariera, bo właśnie oglądając ten serial, głównie mu uwagę zwracałam i skupiałam właśnie na nim.
A po skrócie informacji wracamy do rozmowy o serialu The Umbrella Academy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
i Zuzanna Piechowicz. Rozmawiamy o serialach superbohaterskich. Zaczęłyśmy od trzeciego sezonu The Umbrella Academy, serialu, który można oglądać na Netflixie.
Powiedziałaś o swoim ulubionym bohaterze, jak ma się taki przekrój różnych postaci, który właśnie w The Umbrella Academy występuje, czyli właściwie siódemkę głównych bohaterów, na których przynajmniej teoretycznie powinna być skupiona porówno koncentracja i uwaga, to wiadomo, że ma się swoich ulubieńców. U mnie akurat w tym sezonie, i zaznaczam, że w tym sezonie, bo wcześniej ta postać nie była tak bardzo na pierwszym planie jak teraz, to jest opowieść o Diego. Diego, który dostał bardzo ciekawą historię. Nie chcę za dużo zdradzić, żeby też słuchaczom i słuchaczkom nie zepsuć przyjemności z oglądania tego serialu, bo jest to dość duży zwrot akcji, jeśli chodzi o tego bohatera, o nożownika, który gdzieś tam był jednak na końcu, to znaczy on się nie odznaczał jakąś wybitną osobowością albo jakimś szczególnie specyficznym charakterem. On był takim tłem dla innych postaci, a teraz dostaje nową rolę, taką nową życiową rolę, w której musi się odnaleźć. I smaczku temu wszystkiemu nadaje fakt, że jego ekranowym bohaterem w tym sezonie jest głównie Jaylon Walton, którego dobrze możemy wszyscy znać z serialu Euforia jako Ashtraya.
I to jest też ciekawe, bo ten serial teoretycznie skupia się wokół jednej bohaterki i to jest też później bohatera gwiazdy, która została zatrudniona do tego serialu, czyli Eliota Page'a, który najpierw gra Vanya Hargreaves, a później Victora Hargreavesa i to jest to nazwisko, które miało nas do tego serialu przyciągać. Takim drugim nazwiskiem to jest Tom Hopper, który gra Luthera Hargreavesa, takiego numer jeden, można by go porównać do Supermana czy do Kapitana Ameryki. To jest taki lider, to miał być taki lider, on jest dobrotliwy, on jest miły, on jest empatyczny, ale to miał być ten najważniejszy superbohater, przynajmniej w tym znaczeniu. Vanya w trakcie tego serialu odkrywa swoją tożsamość, zmienia imię na Victor. To też jakoś jest odzwierciedlenie drogi, którą przeszedł Elliot Page w swoim życiu i to widać też. To są zmiany, które są wprowadzone w ogóle w fabułę tego serialu w porównaniu z komiksem, który jest bazą do niego. No i niestety te dwie osoby bohaterskie są po prostu nudne.
Mówisz o numerze jeden i o Vanyi, tak?
Tak jest.
Nie ma pomysłu na to, jak mogłaby się rozwinąć postać jedynki. On też jest takim trochę dobrotliwym mięśniakiem, który nie ma zupełnie zadatków na lidera. To jest ta właśnie jego pięta achillesowa, jeśli chodzi o bardzo wiele wad, jakie ma ekipa Umbrella. Też chyba nie było za bardzo na niego pomysłu też w tym sezonie, więc zamiast jakiegoś ciekawego wątku dostał po prostu kolejny wątek miłosny. Taki trochę w stylu Montekich i Capulettich. A Vanya, cóż, rzeczywiście w poprzednich dwóch sezonach to była postać, która gdzieś tam balansowała na granicy dobra ze złem i na granicy samokontroli swoich mocy i tego, co ona potrafi. I wtedy dużo ciekawiej mi się to oglądało niż w tym sezonie. No i też oczywiście wszyscy czekaliśmy na to, jak ten serial pokaże tę tranzycję płciową z Vanyi w Victora. Z jednej strony nie mam się do czego za bardzo przyczepić, bo wydaje mi się, że jest tam dokładnie tyle empatii w tym wszystkim, ile powinno być, a z drugiej nie robi się z tego wielkiej sprawy jednak. To nie jest nic, co jest w ogóle kluczowe czy istotne dla fabuły. A z drugiej czuję takie trochę znudzenie, że jednak skoro mamy taką możliwość wykorzystania może takiego wątku, to warto by było jakoś osadzić to, że mamy serial fantasy, że mamy jakieś balansowanie na granicy przyszłości i przeszłości, katastrofy, że może to mogłoby stać się częścią fabuły, a to raczej stało się taką doklejką do całej tej opowieści.
Wiesz co, a może dobrze, że się stało doklejką, a nie właśnie centrum fabuły, żeby nie robić wielkiej sprawy z czegoś, co jest po prostu częścią rzeczywistości dość normalną i to jest też element normalizacji. Ja się zastanawiałam właściwie po której stronie to staje tego poczucia, czy to jest niedocenione, czy przecenione, czy dobrze zrobione i normalizacja, czy jednak niewykorzystany potencjał. I jak tak sobie o tym myślę i tak rozmawiamy, to myślę, że to jest też źle napisane po prostu.
Oraz kiedy jest ten pierwszy moment serialu, chyba przez pierwsze dwa odcinki, kiedy jeszcze Elliot Page gra Vanię, ma na sobie strasznie złą perukę. Ta peruka jest tak zła, jest tak sztuczna, że widać, że nie wiem, chyba ją po prostu wygląda tak, jakby ją w CGI dorobili. I ta zła peruka, na którą musiałam patrzeć przez dwa odcinki serialu, trochę dla mnie symbolizuje to, co zrobił Netflix z tym serialem. Tu widać, że oni zostali obcięty budżet. Że wcześniej ten serial miał dużo miejsc, w których siedział, że było dużo więcej efektów specjalnych, takich, które rzeczywiście były jakoś spektakularne. I on pozostał podobny w klimacie, ma podobną kolorystykę, podobną dynamikę. Ta opowieść ma ciągłość, natomiast widać, że zabrakowało im trochę pieniędzy. Tak naprawdę przemieszczamy się właściwie pomiędzy dwoma przestrzeniami, w których dzieje się akcja tego serialu i niewiele więcej nam jest oferowane. A to, co widzimy, no nie można powiedzieć, że to jest jakoś wybitnie spektakularne, a przecież mamy do czynienia z serialem superbohaterskim, który daje dużo przestrzeni do kreacji, do wymyślania ciekawych i dobrych obrazów.
Ja myślę, że rzeczywiście ten trzeci sezon jest dużo słabszy niż dwa pierwsze, a i tak nie był to najlepszy serial z seriali superbohaterskich, jakie tu omawiałyśmy. I też tutaj łatwo przechodzimy teraz do tego serialu, który ja bym nazwała swoim ulubionym serialem superbohaterskim i też mamy tu kolejny sezon.
Chodzi o serial The Boys, który też właśnie w tym momencie ma premierę swojego trzeciego sezonu. I jak ja myślę o serialu The Boys, to jest on dla mnie odtrutką i antidotum na to, co nam o superbohaterach do tej pory mówił Marvel i mówiło DC.
Tak, i to jest w ogóle, cały ten serial jest też oparty na komiksie Chłopaki, napisanym przez Garfa Nisa i Derricka Robertsona. To jest świetny komiks. Przyznam, że jeden z moich ulubionych. Ja nie jestem wielką fanką komiksów, to jest raczej część rzeczywistości, którą jakoś tam konsumuję, poboczna niż jakiś clue tutaj jest. Ale wiesz, ten komiks jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ja po niego sięgnęłam już po premierze serialu. No i serial zrobił Eric Kripke dla Amazon Prime Video i w tym serialu jest wszystko, co w serialu superbohaterskim powinno być.
Kripke możecie kojarzyć, bo on tworzył na początku serial Supernatural. To jest taki kod źródłowy, do którego odsyłamy. A jeśli chodzi o komiksy, to ja ich nie widziałam, ale wiem dobrze, patrząc na ten serial, że jego twórcy musieli naprawdę bardzo nie lubić Marvela, bo tam się chyba jeszcze bardziej wprost niż w serialu The Boys odnoszą do różnych postaci Marvela, do różnych wątków, które Marvel też poruszał i je po prostu wyśmiewają, kpią z nich.
Mamy grupę superbohaterów, na czele których stoi Homelander. I oto jest taka postać, która jest pomieszaniem Supermana i Kapitana Ameryki. Ma bardzo podobne moce, właśnie jak Superman, czyli ma te laserowe oczy, lata, ma pelerynę Kapitana Ameryki, jest takim po prostu mashupem tych dwóch postaci.
Nawet wpisuje się mniej więcej w kolorystykę.
Tak, to widać, że to jest zrobione pod tym kątem. No i on jest takim symbolem amerykańskich superbohaterów, tego wszystkiego, co mieli reprezentować superbohaterowie, kiedy te komiksy zaczęły powstawać po II wojnie światowej. No i cóż, a my oglądając to wiemy, że opinia publiczna jest oszukiwana, a Homelander jest psychopatą. Jest brutalnym, okrutnym, agresywnym człowiekiem, zapatrzonym w siebie narcyzem i właściwie trudno mi znaleźć jakąś dobrą cechę w tej postaci.
On się staje gorszy. Z sezonu na sezon jest postacią, która idzie w bardzo niepokojącym kierunku. I o ile na początku, w pierwszym sezonie, można było go uważać po prostu za dupka, za takiego faceta, który jest zakochany w sobie, jest egocentrykiem, najważniejsze są dla niego pieniądze i miłość własna, to przy tym trzecim sezonie, im bliżej końca, tym bardziej mamy do czynienia z demoniczną postacią, z postacią, która i upaja się swoją potęgą, upaja się władzą, jaką posiada i która się staje coraz bardziej niebezpieczna dla otoczenia.
I to jest ten kapitan, mamy też innych bohaterów i oni są wszyscy jakimiś odniesieniami do bohaterów, których znamy. Jest ktoś, kto jest super szybki, ktoś, kto może oddychać pod wodą, mamy jakąś wariację na temat Wonder Woman w postaci Maeve. No, nic tutaj nowego, poza tym, że właśnie ci superbohaterowie są ludzcy, z takim, w takim najgłębszym znaczeniu tego słowa, to znaczy pełni wad, też zapatrzeni w siebie, przekonani często swojej wyjątkowości, a cała ta grupa superbohaterów pracuje ich właścicielem, właściwie właścicielem praw do filmów, gadżetów i no oni są takimi influencerami, o może tak trzeba powiedzieć, mamy wielką korporację, która stoi za nimi.
Tak, to jest korporacja VOD. Ten serial mnie tak urzekł na początku, bo to były jeszcze czasy, kiedy ja i się nie za bardzo znałam na serialach superbohaterskich i za wiele ich nie oglądałam, ale jednak tkwiłam w tym stereotypie, o którym ty powiedziałaś, czyli gdzieś tam Superman, Kapitan Ameryka i The Boys było dla mnie jak łyk ożywczej wody, jakiejś zimnej, źródlanej, bo to była po prostu krytyka na i naszą obsesję na temat superbohaterów i na to, w jaki sposób superbohaterowie są kreowani. I obserwując tę firmę, która jej mechanizmy, jak ona działa, jak ona tymi superbohaterami steruje, jak ich wytwarza również, jak wytwarza na nich popyt, to trudno się nie oprzeć wrażeniu, że jednak w tym serialu, pomimo tego, że mamy fabułę z bohaterami, z przygodami, z tym, że w jakimś sensie dążymy do tego, do czego dążą wszystkie seriale superbohaterskie, czyli do ocalenia świata, to tak naprawdę ten serial jest o czymś innym. Ten serial dla mnie jest jakąś głęboką krytyką kapitalizmu i wielkich korporacji, co jest dosyć ironiczne, bo przecież możemy go oglądać na Amazon Prime Video, czyli na platformie, która należy do jednej z największych światowych korporacji, która na swoim koncie ma bardzo dużo grzechów.
I to jest właściwie eufemistycznie powiedziane, to tak jakby to była jakaś autosatyra, ale obawiam się, że to nie jest autosatyra światowa, tylko poczucie, że na tym serialu można zarobić i można, bo to jeden z najlepszych seriali na tej platformie. On jest niezwykle popularny. Mam wrażenie, że w Polsce jest mniej popularny właśnie przez tę platformę, że gdyby to był serial, który jest na Netflixie czy na HBO Max, to dużo więcej osób by ten serial oglądało i to zdecydowanie nie jest serial tylko dla tych, którzy lubią seriale superbohaterskie, ale o zaletach tego serialu porozmawiamy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Rozmawiamy dzisiaj o serialach, o superbohaterach. Do tej pory zachwycałyśmy się serialem The Boys, którego trzeci sezon można oglądać na Amazon Prime Video. Ty przed chwilą, przed skrótem informacji powiedziałaś, że ten serial w Polsce nie ma takiej publiczności, na jaką być może zasłużył. To dlatego, że Prime Video nie jest tak popularną platformą, jak chociażby Netflix czy HBO Max. Natomiast mam wrażenie, że już przy tym trzecim sezonie też się trochę pozmieniało, bo kiedy ja opowiadałam jeszcze te kilka lat temu, kiedy Boysi wchodzili, to rzeczywiście mało kto wiedział, o co mi chodzi, ale już teraz widzę, że i Prime Video zadbał o promocję, bo nawet jeżdżąc po mieście widzę bardzo dużo plakatów reklamujących ten trzeci sezon i coraz częściej widzę jakieś wpisy w mediach społecznościowych na temat tego serialu, więc on również w Polsce ma jakąś publiczność, chociażby właśnie opowiedział mi anegdotkę o tym serialu nasz redakcyjny kolega, który ostatnio ściągnął sobie ten trzeci sezon, żeby obejrzeć go w samolocie. No i po pierwszych 15 minutach pierwszego odcinka musiał go wyłączyć, bo trochę wstydził się pewnych scen, które mogliby zobaczyć jego współpasażerowie dookoła siedzący w samolocie. Pewnie wiesz, o jaką scenę chodzi.
Tak, ale wy się dowiecie tylko, jak odpalicie ten serial, bo to nie jest clue tego serialu. Ale wiesz, ja tak bym porównała to, że ten serial jest serialem moim zdaniem na miarę Stranger Things, który zasługuje na podobną popularność jak Stranger Things. Jesteśmy po premierze ostatnich dwóch finałowych odcinków tego sezonu Stranger Things i mam wrażenie, że ten serial był zdecydowanie wszędzie. Mimo, że to już nie jest tak dobry sezon, serial jak na początku. Tutaj rozmawiałyśmy o tym ostatnim sezonie. Możecie znaleźć tę rozmowę na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej tok.fm. A jednak no to jest w ogóle coś nieporównywalnego. To znaczy prawie nikt, wydaje mi się, kto się interesuje w jakikolwiek sposób serialami, nie przegapił Stranger Things, a The Boys możliwe. I specjalnie używam właśnie porównania do tych dwóch, do tego serialu, bo poza tą nostalgią do lat 80. mam wrażenie, że The Boys korzysta z bardzo podobnych schematów, tylko jest mądrzejsze.
A jak bardzo są podobne te schematy? Gdzie widzisz podobieństwo?
Wziąć znane motywy z popkultury, przerobić je na zupełnie nową historię, znaleźć im nową, ciekawą fabułę oraz nowy kontekst. To są rzeczy, z których radość mają ci, którzy lubią popkulturę, którzy lubią te produkcje. Oczywiście produkcje są różne, no bo w Stranger Things chodzi bardziej o lata 80., o Obcego, o Milczenie owiec i te wszystkie tropy. Tutaj mamy bardziej właśnie dla tych osób, którzy widzieli filmy o Batmanie, o Supermanie, o Fantastycznej Czwórce, tego typu produkcje, ale wydaje mi się, że pomysł w jakiś sposób jest podobny. Ja miałam więcej frajdy, jakiejś takiej radości, ale też takiego poczucia, że oglądam coś dobrego, oglądając ten sezon The Boys, niż ostatni Stranger Things.
Moim zdaniem to idea jest zupełnie odwrotna tych dwóch seriali, dlatego że Stranger Things składa hołd popkulturze. On pokazuje nam, zobaczcie, oglądaliśmy to samo kochamy, teraz do was mrugniemy okiem. I będziemy po kolei odnosić się do tych rzeczy, z którymi się wychowaliśmy i do których mamy ogromny sentyment. Natomiast twórcy i komiksu, i serialu The Boys przychodzą do nas z miotaczem ognia i mówią, spalić Marvela, to wszystko, co wam oni przekazywali przez lata, to jest jakaś bzdura. Superbohaterowie są źli, ludzie, którzy w nich wierzą i którzy wierzą, że superbohaterowie ich uratują, są idiotami, którzy są wodzeni za nas przez wielką korporację. Bo tak naprawdę tym światem, który ma być światem pełnym ideałów, też nie bez przyczyny umiejscowionym w Ameryce, czyli takiej opowieści o wolności, o demokracji, o wspaniałych ideałach, które stoją za społeczeństwem, to właśnie pokazuje tę najbrudniejszą podszewkę, jaka tylko się za tym całym mitem superbohaterstwa kryje.
Ale to pełna zgoda, tylko że cały czas mam poczucie, że oba te seriale korzystają ze znanych wzorców i robią z nimi coś nowego, ciekawego.
Tak. Jeden gloryfikuje, a drugi krytykuje. Jeszcze chciałam się do tego kapitalizmu odnieść, jeśli mogę wrócić na chwilę.
Oczywiście, wiadomo, że będziesz chciała wrócić do krytyki kapitalizmu w The Boys, bo są na świecie rzeczy pewne.
W tym sezonie to bardzo mocno widać. Wszystko to, co się dzieje, prowadzi do jakiejś wielkiej katastrofy. Bo cały czas zastanawiamy się, oglądając akurat ten sezon, co jest w stanie powstrzymać Homelandera. I oczywiście jest tutaj cały wątek poszukiwania super broni przeciwko niemu, bo on jest niezniszczalny, nikt nie jest w stanie go zabić, a już nadchodzi taki moment, że już wszyscy, którzy są zaangażowani w tę sprawę, wiedzą, że Homelander natychmiast musi zostać zgładzony. I jak obserwujemy to, co się dzieje w tym serialu, to widzimy, że jedyną rzeczą, której Homelander się boi, to są słupki popularności. Czyli to są po prostu ludzie i ich sympatia, ludzie i ich wybory. To jest jedyna rzecz, która może, nie wiem, zburzyć jego władzę, może zagrozić jego pozycji. I to jest bardzo ciekawe do obserwowania i myślenie o tym, że tylko ci, których ludzie lubią, tylko ci, którzy tym samym przynoszą pieniądze dla firmy, są wartościowe. Czyli te stosunki społeczne nie opierają się na twoich mocach, inteligencji, zasługach, płci i tak dalej. tylko właśnie na tym, jak bardzo można cię zmonetyzować.
To prawda, i jednocześnie też to jest serial o cancel culture, o tych powrotach różnych gwiazd po mitu i odczekaniu i takim zesłaniu i z tym, co się dzieje później. I jest to też serial, który bardzo zabierał wyraźnie głos w kontekście dyskusji o uchodźcach i migrantach w Stanach Zjednoczonych. Mamy taką postać, która ma bardzo dużo lat i ma swoje korzenie działalności jeszcze w nazistowskich Niemczech. Pojawia się i to się łączy w całej fabule, więc na przestrzeni tych trzech sezonów naprawdę jest dużo ciekawych wątków, które zostały poruszone, ale też nie powiedziałyśmy, kim są tytułowi The Boys, ci te chłopaki, bo to nie są superbohaterowie, to jest grupa zwykłych śmiertelników, którzy wiedzą, że superbohaterowie są niszczącą siłą, są destrukcyjni, są niszczą ludzi, zabijają ludzi często i że Volt jest okropną, straszną korporacją, która łamie prawo i próbują sami wymierzyć jakąś sprawiedliwość.
I tutaj centralnymi postaciami jest Huey i Willie Butcher, rzeźnik. Huey jest chłopakiem, który młodym chłopakiem, takim dość gapowatym, zwykłym, którego dziewczyna zostaje zabita przez jednego superbohatera, przez przypadek, przez nieuwagę, przez nierozważność. I wtedy właśnie znajduje go Butcher, który ma na pieńku z ojczyznosławem, z Homelanderem, który od dawna już siedzi w temacie słupków, jak to oni mówią, czyli superbohaterów, i wciąga Hughiego do swojej ekipy, która jest jak Spice Girls, to jest jeden z moich ulubionych cytatów z tego serialu, która walczy z superbohaterami, no ale mamy do czynienia z ludźmi, tylko ludźmi, którzy stoją naprzeciw ogromnej, przepotężnej siły i pomimo tego, że z biegiem czasu również dołączają do nich osoby, które mają superbohaterskie moce, no to ta pozycja jest przegrana. To z tym też ciekawie gra trzeci sezon, bo nagle przed Butcherem i przed Hughiem staje taka możliwość, żeby na chwilę zostać superbohaterem, żeby na chwilę poczuć się nad człowiekiem. I teraz pytanie, czy to zrobić i dzięki temu znaleźć swój odwet, znaleźć swoją wendetę, czy właśnie pozostać przy swoich ideałach i przy jednak bardzo silnym stwierdzeniu, że superbohaterowie są źli i że nie można działać ich środkami.
Bardzo ciekawie jest pokazane też, że ten radykalizm rzeźnika, Butchera, który mówi, wszyscy superbohaterowie są źli, jest też łatwy do obalenia, bo za każdym razem, gdy mówimy o jakiejś grupie, że wszyscy, każdy, nigdy, zawsze, znajdujemy przynajmniej jeden powód, żeby pokazać, że to stwierdzenie nie jest prawdziwe, i to też jest tu pokazane. To znaczy ci The Boys, ta grupa też nie jest idealna. Oni też mają swoje wady, oni mają swoje uprzedzenia, mają też, popełniają też błędy. I dlatego też ten serial jest taki ciekawy, bo to jest serial o ludziach, mimo że takich ekstremalnych i okolicznościach bardziej właśnie no, superbohaterskich niż z realnego życia.
Ale trochę teraz brzmimy, jakby The Boys byli błyskotliwym komentarzem społecznym i oni niewątpliwie tym są. Ten serial jest jakoś komentujący rzeczywistość i ma naprawdę bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat tego, jak działa kapitalizm, ale też jak działają stosunki międzyludzkie. Natomiast nie możemy zapominać, że to jest w gruncie rzeczy komedia. I to bardzo czarna komedia. I to już nawet nie mówię po prostu o jakichś żartach sytuacyjnych, tylko takie absurdalne przekraczanie granic. Dla twórców tego serialu nie ma czegoś takiego jak tabu. I tak głęboko się to dzieje, że nawet nie jestem w stanie wymyślić jakiegoś tabu, które boisi by nie mogli go przekroczyć, bo robią takie rzeczy, że czasami naprawdę muszę zbierać szczękę z podłogi.
Zdecydowanie idą dalej niż te inne produkcje superbohaterskie. Mnie się przypomina, bo superbohaterowie to nie tylko ta siódemka, ich jest dużo, dużo więcej na świecie. I w pewnym momencie nasi bohaterowie spotykają superbohatera, którego supermocą jest to, że jego penis się wydłuża i może nim na przykład kogoś udusić.
No i to scena, do której ci rzuciłam piłeczkę, ale mi jej niestety nie odbiłaś, czyli scena w ciągu pierwszych 15 minut trzeciego sezonu, kiedy to superbohater, który ma świetną moc zmniejszania się do takich bardzo, bardzo małych rozmiarów, w taki dość kontrowersyjny i odkrywczy sposób postanawia uprawiać seks. No i kończy się to tym, że rozwala swojego partnera w krwawą maś. I krwawa maś jest tutaj słowem kluczem, bo The Boys nie boją się bycia gore, nie boją się szlachtowania, nie boją się oblewania krwią. Tam hektolitry czerwonej farby wylewano na pewno na tym planie. A z drugiej strony ma to swój urok, to znaczy nie jest to horrorowe, jest to bardziej jednak tarantinowskie.
Tak, tarantinowskie to jest dobre określenie i to taki w dobrym stylu. To nie jest taka inspiracja na wyrost albo dla samego tego, żeby ta krew się pojawiała, ale ona jakoś się też łączy z całą tą, z całym klimatem tego serialu, z całą fabułą, więc naprawdę to jest serial, który warto obejrzeć.
Na koniec może jeszcze, skoro sam serial nosi tytuł The Boys i my też się skupiłyśmy głównie na postaciach męskich, powiemy coś o kobietach. Jaka jest twoja ulubiona postać kobieca? Może opowiemy chociaż o jednej z nich albo o dwóch.
No, ja bardzo lubię Starlight, czyli tę superbohaterkę, która dołączając do siódemki, bo wzięła udział w castingu i wśród innych superbohaterów jeszcze w pierwszym sezonie staje się jedną z postaci z siódemki, dołącza w jakiś sposób i wspiera The Boys w walce z superbohaterami, kiedy odkrywa te różne nieprawidłowości, tę przemoc i wszystko to, co się złego dzieje właśnie. Głównie za sprawą Homelandera, ale też całej korporacji i innych superbohaterów.
W trzecim sezonie też odkrywamy dużo z jej przeszłości. Chociażby jest wspomnienie, jak coverowała Britney Spears na konkursach piękności, będąc małą dziewczynką.
No i też Maeve jest bardzo ciekawa, czyli ta superbohaterka, która no jest taką, można powiedzieć, drugą superbohaterką po Homelanderze w siódemce, jest no właśnie taką wersją Wonder Woman, też przez wiele lat partnerką Homelandera, więc ona też ma bardzo, przechodzi bardzo ciekawą ewolucję.
Dla mnie też fascynującą postacią, która już w tym sezonie za bardzo nie występuje, ale jej duch się unosi kontekstowo nad całym trzecim sezonem, jest Stormfront, czyli kobieta, która dołączyła do siódemki w drugim sezonie. Drugi sezon koncentrował się na tej postaci i ona była tam bardzo ważnym, kluczowym członkiem ekipy. Pamiętasz tę scenę, kiedy ona rozmawia ze Starlight i na pytanie, kto jest jej ulubionym superbohaterem, odpowiada Pippi Langstrump.
Wtedy polubiłyśmy tę postać, aby z każdym odcinkiem coraz mniej ją lubić, ale zdecydowanie jest też ciekawą bohaterką. No warto ten serial obejrzeć. Sięgnijcie po The Boys, a obejrzeć ten serial można na Amazon Prime Video.
A my się z Państwem żegnamy. Zachęcamy do odsłuchania naszych innych odcinków, które można znaleźć na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
Zapraszamy też na nasze media społecznościowe. Szkoda czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie.
I mówimy do usłyszenia. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Czas na informacje Radia Tok FM.